Umowa z Ukrainą o minerałach jest bardzo blisko. Stwierdził to Donald Trump podczas poniedziałkowego spotkania z prezydentem Francji. Słowo nadzieja w Rzymie codziennie odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Wierni codziennie modlą się tam o zdrowie papieża. W faktach również nauka polskich realiów przez studentów, którzy przyjeżdżają na przykład z Portugalii. Szereg zachodnich polityków, w tym przedstawiciele Unii Europejskiej, przybyło wczoraj do Kijowa, aby wyrazić poparcie dla Ukrainy w trzecią rocznicę rosyjskiej inwazji na ten kraj. W tym czasie prezydent Donald Trump rozmawiał w USA z prezydentem Francji o negocjacjach z Rosją i warunkach pokoju. 3 lata oporu, 3 lata wdzięczności, 3 lata absolutnego bohaterstwa Ukraińców. Jestem dumny z Ukrainy. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy ją chronią i jej pomagają. Napisał w telegramie prezydent Wołodymyr Zełenski. Podczas rozmów z Emmanuelem Macronem w Waszyngtonie, Trump stwierdził, że do spotkania z Zełenskim może dojść w tym lub następnym tygodniu. Prezydent Ukrainy miałby przybyć do Białego Domu, aby podpisać umowę o minerałach, finalizację negocjacji. W tej sprawie Trump określił jako bardzo bliską. Pozostajemy w temacie Ukrainy, jednak teraz spojrzenie z perspektywy obywateli tego kraju, którzy od ponad 2 lat mieszkają w tragicznych warunkach w Warszawie. Jego dom zniszczyli Rosjanie. Pan Andrii spod Berdiańska od ponad 2 lat mieszka w hali Modlińska 6D. Jego synowie walczą pod Charkowem i Zaporożem, a córka musiała przenieść się do Lwowa.
Chciałem do domu, ale na razie nie mam kiedy jechać. Mój dom spalony. З окупації до жолнежі російські спалили мене хату. То тільки хіба до цуречки.
З того дому ніц не залишилося, так?
Ніц, ніц. Дзвонять до мене на телефон, до розмовлення з ними. Тілим би вратити, але ще не вім кіди.
Часто пана їх мислі?
Цьогодні.
Historię Andrija, z którym розмовляв репортер RMF FM Michał Radkowski, opisujemy na rmf24.pl. Rzym i Watykan modlą się za zdrowie papieża. Franciszek, chory na zapalenie płuc, od 11 dni przebywa w klinice Gemelli. Na placu Świętego Piotra był specjalny wysłannik RMF FM.
Słowo nadzieja słyszeć na ulicach najczęściej. Przed Bazyliką Watykańską co chwilę zatrzymują się grupy wiernych z całego świata na krótką modlitwę za zdrowie papieża. A oto jak teraz wygląda codzienność za watykańskim murem. Zapytałem Michała Kłosowskiego, watykanistę, przewodnika katolickiego.
Kardynał Michel Czerny był niedawno na Bliskim Wschodzie. Kardynał Parolin prowadzi sprawy sekretariatu stanu i to wszystko jest dokładnie tak, jak być powinno. Z jednej strony modlitwa, z drugiej strony zaniepokojenia, a z trzeciej sprawy po prostu idą normalnie swoim tempem.
Codziennie o 21:00 kardynałowie obecni w Rzymie będą modlić się na placu Świętego Piotra za zdrowie papieża.
Przed Bazyliką Watykańską był Michał Krasoń. Pojawi się w prokuraturze. Zapowiedział Mateusz Morawiecki, któremu śledczy chcą w czwartek postawić zarzuty związane z organizacją tak zwanych wyborów kopertowych. Były premier powiedział, że nie zamierza w związku z tym robić scen, choć nie jest zainteresowany udziałem w procedurach obecnej władzy.
Trybunały pana Tuska i Bodnara, trybunały obecnej władzy mnie nie interesują. Ja odpowiadam przed Trybunałem Historii, Trybunałem Przyszłych Pokoleń, Trybunałem Przyszłości Wolnego Kraju, a nie prokuratury nielegalnej, która w sposób absolutnie pozaprawny prowadzi swoje działania.
Oświadczył Mateusz Morawiecki.
To także są fakty.
Jakie są realia życia w Polsce? Tego między innymi uczą się w Lublinie studenci z zagranicy na specjalnych zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.
Charakterystyczną rzeczą, która powtarza się co roku, są studenci z południa Europy czy z afrykańskich krajów, którzy przyjeżdżają w klapkach. Musimy ich odesłać do sklepów, niezbyt drogich.
Jest wiele, wiele chłodniej. Nie spodziewałem się tego. W Portugalii mogę iść po ulicy w samym t-shircie. Tutaj to szaleństwo.
Jeżeli chodzi o kwestię, to jemy, tego nie jemy.
Podchodzą do tego z taką ogromną otwartością.
Będą się uczyć robić bigos?
Pierogi są na tapecie.
Z Karoliną Sokolińską rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. Między innymi o wynikach wyborów w Niemczech Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Marcinem Kierwińskim, ministrem do spraw odbudowy po powodzi, politykiem Koalicji Obywatelskiej.
CDU-CSU wygrało wybory w Niemczech, odetchnął pan z ulgą?
Ja myślę, że cała Europa odetchnęła z ulgą, bo to dobra decyzja niemieckich wyborców. To wróży pewną stabilizację na rynku niemieckim.
Prawie
natomiast musi dawać ten wynik AfD musi być przeanalizowany. Widać, że skrajni populiści rosną w siłę i to wymaga zmiany. Wymaga zmiany polityki w państwach członkowskich Unii Europejskiej. O tym mówił Donald Tusk.
Dobrze, Friedrich Merz wygrał, ale pytanie, czy on jest w ogóle w stanie stworzyć samodzielnie? No nie jest w stanie, to wiemy.
Nie, to samodzielnie
koalicję.
Nie.
Ale... Czyli będzie Olaf Scholz będzie wicekanclerzem.
Zobaczymy, w każdej partii dochodzi do rozliczeń po przegranych wyborach, a z całą pewnością kanclerz Scholz przegrał te wybory. W Niemczech chyba od 50 lat ponad nie było sytuacji, że jedna partia może stworzyć rząd, więc zawsze były koalicje i chyba tym razem też ta koalicja CDU, CSU i SPD nie jest zagrożona.
Może jeszcze Zieloni.
Ja nie dokładnie patrzyłem na system podziału mandatów. Wydaje się tak z procentowego oglądu sytuacji, że Chadecja plus SPD, jeżeli dogadają się, ale chyba takie deklaracje z obu stron padają, to wystarczy.
Merz to jest dobry kanclerz dla Polski?
Wie pan co?
Oczywiście to jest kanclerz Niemiec, ja wiem, ale przy dalszej perspektywie...
Ja nie wiem, polska polityka
Polska
zagraniczna...
Polska ma swojego premiera, ale...
Polska będzie współpracować z każdym demokratycznie wybranym rządem. Ja uważam, że odetchnęliśmy dlatego, że chadecy w Niemczech są przewidywalni, a realny był wzrost rzeczywiście tych jeszcze mocniejszych AfD. Więc z tej perspektywy to jest dobra decyzja, że AfD, mimo że na tak wysokim poziomie, jednak pewnie będzie stało w kącie niemieckiej polityki.
Panie ministrze, mówił pan o tym, że jest pan w stałym kontakcie z przewodniczącym Tuskiem. Donald Tusk wybiera się do Berlina? Będzie tam jechał?
Ale... Donald Tusk jest w kontakcie ze wszystkimi liderami państw europejskich i to takim bardzo aktywnym kontakcie.
Ale są jakieś plany albo wizyty Merca w Polsce? On sam mówił o tym, że Paryż i Warszawa to będą pierwsze miejsca, które odwiedzi.
Nie mam wątpliwości, że jeżeli chodzi o nasze sąsiedzkie relacje, one będą bardzo, bardzo dobre i to pewnie będzie jedna z pierwszych wizyt. Czy wizyta pana premiera Tuska, czy wizyta przyszłego kanclerza tutaj w Polsce, to pewnie będzie jedna z pierwszych wizyt nowej administracji.
A Rafał Trzaskowski wybiera się do Berlina?
A dlaczego miałby się wybierać? Nie wiem.
Żeby się spotkać.
Czuję jakąś
Nie, ja nie chcę
żadnej
podpuchać z złośliwości. Pytam się po prostu.
Ja na razie...
Czy rozumiem, że obawiacie się, że Prawo i Sprawiedliwość, gdyby prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, pojechał do Berlina, zrobiłoby wokół tego fantastyczną akcję promocyjną?
Nie, tylko Rafał Trzaskowski dziś prowadzi... Stąd, wie pan, panie redaktorze, te akcje promocyjne Nawrockiego średnio wychodzą. No zresztą nie da się chyba wypromować kandydata, który nie ma zdania w żadnej istotnej sprawie. Jak już wyrazi to co naprawdę myśli, to...
wygłasza pewne tezy i...
Nie, no właśnie mówię, jak wyrazi jakieś tezy, na przykład to, kto jest winny w konflikcie Rosja-Ukraina, to się raczej możemy... Ja bym się obawiał, że niech lepiej już nic nie mówi.
Ja, to akurat Andrzej Duda mógłby się na ten temat bardziej
natomiast
wypowiedzieć.
Natomiast, żeby było jasne, mam nadzieję, że Rafał Trzaskowski po wygranych wyborach prezydenckich, jestem przekonany o tym, będzie bardzo aktywny na arenie międzynarodowej. Jeżeli chodzi o najbliższe plany Rafała Trzaskowskiego, on teraz jeździ po Polsce, spotyka się z wyborcami w Płońsku. W Płońsku był w weekend, jutro Błonie, więc wie pan, aktywny kalendarz.
Błonie to rzeczywiście na B, jak Berlin, ale zostawmy.
Ale to chyba ty oprócz tego skojarzenia literowego.
Obie piękne słowiańskie tak nazwy, Berlin też przecież słowiańska nazwa, ale zostawmy to. To dobrze, że prezydent Duda pojechał za ocean, żeby uścisnąć dłoń Donalda Trumpa, mimo że to spotkanie trwało tak krótko.
Dobrze, no ja uważam, że każdy kontakt dziś z prezydentem Stanów Zjednoczonych jest po prostu ważny. Natomiast rzeczywiście ta wizyta była nieprzygotowana. Myślę, że otoczenie pana prezydenta nie zadbało o szczegóły tej rozmowy.
A może Donald Trump chciał po prostu pokazać, jakie jest nasze miejsce w szeregu?
Nie, pan, ale to nie zwalnia otoczenia pana prezydenta od właściwego przygotowania tej wizyty. Te filmiki, które krążą po internecie pana prezydenta gdzieś tam na zapleczu chodzącego, czekającego na spotkanie, naprawdę dumy na mnie...
Te filmy się nie powinny pojawić po prostu. To jest kwestia odpowiedzialności...
To jest kwestia odpowiedzialności współpracowników pana prezydenta i kwestia tego, w jaki sposób podchodzą do swojego szefa. Ja uważam, że podchodzą w sposób niepoważny. Wie pan, my jesteśmy dumnym silnym krajem, który jest jednym z głównych partnerów Stanów Zjednoczonych w tej części Europy. I dlatego, że wydajemy tyle na obronność, i dlatego, że wzięliśmy na siebie grę pomocy Ukrainie.
Ale generalnie jest pan zadowolony, rozumiem, z tej wizyty, z tego spotkania. Nie, znaczy, to ona się wpisuje w program naszego rządu.
Jestem zadowolony, że do tego spotkania doszło. Czy to była wizyta na miarę 40-milionowego kraju? Oczywiście, że nie.
Jacek Czaputowicz, który był tu krótko przed panem w Radiu RMF FM i w Radiu RMF 24, powiedział, że Andrzej Duda i Donald Tusk wspólnie prowadzą politykę. To znaczy, że Polska się już reorientowała. Nie Unia Europejska, tylko jednak Stany Zjednoczone.
To, że rząd pana premiera Donalda Tuska buduje dobre relacje i ze Stanami Zjednoczonymi, utrzymuje te dobre relacje i z Unią Europejską, to jest oczywiste.
Przecież mówimy o tym w sytuacji, w której te relacje między Unią Europejską a Stanami są nieco zaostrzone.
Ale my mamy swoje położenie geograficzne i my mamy swoją odpowiedzialność.
Czyli bardziej liczymy na Stany Zjednoczone.
Nie, jesteśmy jednym z liderów Unii Europejskiej. Natomiast jest chyba oczywistym, że dziś gwarantem tego zbiorowego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o potencjał, mogą być tylko Stany Zjednoczone.
Chcę po prostu powiedzieć, że Unia Europejska armii wspólnej nie ma i nie ma wspólnej zdecydowanej polityki obronnej.
Nie, chcę powiedzieć, że od kwestii obronnych jest NATO, a 70% wartości NATO to są Stany Zjednoczone i nie ma co dyskutować z faktami. Musimy mieć dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Pracowały na tym wszystkie kolejne ekipy od 30 lat, natomiast nie zwalnia nas to, a właściwie tylko nas to utwardza w przekonaniu, że też musimy obudzić Europę, jeżeli chodzi o kwestie przemysłu.
Nie wiem, jakiś wąt by musiał zabić, Europa, biorąc pod uwagę, że komu musiałby zabić.
Mówił o tym Donald Tusk w Strasburgu.
Mówił, to prawda.
Że Europa nie powinna mieć żadnych kompleksów. Jest pierwszą potęgą gospodarczą. Jeżeli mówimy łącznie, wszystkie kraje europejskie, Unii Europejskiej, ma gigantyczny potencjał.
Musi się
po prostu Europa obudzić. Wszyscy pamiętamy, że w sytuacjach szczególnie trudnych i dramatycznych Europa zawsze miała tą zdolność. A dziś z całą pewnością sytuacja jest najtrudniejsza.
Czy jego przemówienie to był dzwonek budzący Europę, czy też atak na Europę?
Nie, chyba... To na pewno nie było budzenie Europy, to raczej było przemówienie na użytek wewnętrzny dla wyborców w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem tego typu wystąpienia nie są potrzebne, bo Stany Zjednoczone powinny budować, stabilizować swoje relacje z Unią Europejską jako całością. Sojusz Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. Mamy swoją rolę do odegrania i na pewno mamy swoje unikalne zdolności, które jako państwo, które powinny być do tego wykorzystane. Wie pan, to powołało w tej sytuacji, która dzieje się za naszą wschodnią granicą. No to Polska jest krajem przyfrontowym, to Polska jest krajem, który ma infrastrukturę, przez którą może trafiać pomoc dla Ukrainy.
Mówił Tomaszowi Terlikowskiemu gość wczorajszej porannej rozmowy Marcin Kierwiński, minister do spraw odbudowy po powodzi. Całej rozmowy możecie posłuchać w internecie. Mamy ją na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.